Otwórzmy Słowo Boże zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział pierwszy, wiersz 27 do 30. Ja przypominam, że rozważamy sobie list apostoła Pawła do Filipian, więc od czasu do czasu otwieramy tę księgę tutaj z tego miejsca. Dzielę się tym Słowem Bożym. List do Filipian. Kilka razy już mieliśmy możliwość rozważać to słowo tutaj. Już powiedzieliśmy sobie, że ta księga, ten list został napisany w bardzo trudnych, ciężkich okolicznościach. Wiemy, że apostoł Paweł był w więzieniu wtedy, kiedy pisał ten list. I ponieważ było to więzienie, dokładnie nie wiadomo, czy był to Efes, czy był to Rzym. Niemniej jednak w dawnych czasach więzienia były nie takie jak dzisiaj. Warunki były o wiele gorsze. Można byłoby spodziewać się, że apostoł Paweł będzie narzekał tylko, pisząc do swoich braci, do swoich sióstr, do swoich przyjaciół. Słuchajcie, jakieś to mnie tu cierpienia spotykają, pomóżcie mi, módlcie się o mnie. Ale już powiedzieliśmy sobie, że apostoł Paweł całe swoje serce wylewa dla Boga, całe swoje serce wylewa dla braci, dla sióstr, dla przyjaciół, do których pisze ten list. I w pierwszej części tego listu, w pierwszym rozdziale pisał, jak bardzo kocha ich, jak bardzo dziękuję Panu Bogu za nich, jak bardzo cieszy się za ich społeczność, jak bardzo jest pewny tego, że Bóg będzie ich prowadził, jak bardzo słuszna to rzecz właśnie powiada, żebym tak myślał o was. I tak właśnie zachowywał się wobec was, tak postępował wobec was. W kolejnym fragmencie pierwszego rozdziału Paweł mówi o tym cierpieniu, jakie go spotkało, ale cieszy się z tego, raduje się z tego, że wszelkimi sposobami Ewangelia może być głoszona. Cały ten list w ogóle mówi o radości, jest przepełniona radością, radujcie się w Panu. W kolejnym fragmencie mówił, ja tylko przypominam, w kolejnym fragmencie mówił o tym, jak bardzo kocha Pana Jezusa i jak bardzo tęskni za Nim, jak bardzo chciałby już być z Nim. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest moim zyskiem. Ale powiedział, ze względu na was, to lepiej, jeśli zostanę, bo mam was w sercu swoim. I chciałbym, abyście wy robili postępy. I z tego powodu chciałbym jednak zostać jeszcze przy życiu. Dlatego, że ich życie, życie tych ludzi, do których pisał, tych chrześcijan, którym głosił Ewangelię, których przyprowadzał do Jezusa, nie chciał, żeby ci chrześcijanie pozostali w jakimś martwym punkcie, ale chciał, żeby szli dalej, rozwijali się, wzrastali w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ja mogę wam w tym pomóc, powiada, to ja chcę pozostać jeszcze przy życiu, abyście wy radowali się i robili postępy. I teraz dochodzimy do kolejnego fragmentu. Ten fragment jest troszkę trudniejszy do zegzegozowania, ale no nie możemy go opuścić, ponieważ jest to Słowo Boże, jest to część Ewangelii. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny słyszał, że stoicie w jednym duchu jednomyślnie, walcząc z Bogiem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczą. Miałem kiedyś przyjaciela, który był w jakimś sensie dla mnie takim wzorem chrześcijańskiego życia. Był dobrym kaznodzieją, był dobrym nauczycielem. Bardzo dużo czasu spędzaliśmy z sobą, z jego rodziną. Jego rodzina była bardzo uporządkowana. Mieli trójkę dzieci. Bardzo dobrze wychowywali ich w karności. W Słowie Bożym, zawsze tam w tym domu było Słowo Boże. Brat ten poświęcał się dla Pana, jeździł po zborach, głosił Słowo Boże, nauczał, gdzie tylko gdzie tylko się dało. Po jakimś czasie się rozstaliśmy i po jakimś czasie dowiedziałem się, że on opuścił swoją żonę. Dla mnie był to szok. Pomyślałem sobie, coś jest tutaj nie tak. Coś jest tutaj nie tak. Pamiętam, kiedyś tu przyjechała grupa ludzi do naszego zboru. Jeszcze mieliśmy na Czerwonego Krzyża 52 spotkania. Była to dość spora grupa ludzi. Wyszli do przodu i zaczęli śpiewać psalmy, zaczęli mówić świadectwo. A jak tylko nabożeństwo się skończyło, wyszli na podwórko i wszyscy zaczęli palić papierosy. My byliśmy w szoku, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale dla nas było coś nie tak. Życie niezgodne z tym, o czym tu mówili, o czym śpiewali. Pamiętam, przyszedł do mnie młody człowiek, który powiedział, że chce studiować w szkole biblijnej. No dobrze, ja poprosiłem go o to, aby złożył formularz aplikacyjny, a on mi powiedział, że on nie złoży takiego formularza, bo tam jest rekomendacja pastora, rekomendacja zboru. No a dlaczego nie złożyć? Dlaczego? A bo ja do żadnego zboru nie chodzę i tak dalej. Po jakimś czasie okazało się, że on zamieszkał ze swoją narzeczoną przed ślubem. I sobie tak pomyślałem, życie niezgodne, niegodne Ewangelii. A kiedy go zapytałem, dlaczego? Dlaczego nie chcesz złożyć tego formularza? Dlaczego nie chcesz postąpić tak, jak zasady tego zboru mówią? Nawet apostoł Paweł miał listy rekomendacyjne od braci, a wiemy, kim był apostoł Paweł. Odpowiedział mi takim zdaniem, bo Duch Święty mi mówi, że mam tego nie robić. Bo Duch Święty mnie prowadzi i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Życie niezgodne z tym, co Duch Święty mówi w tej oto księdze. I byśmy mogli tak wymieniać wiele i wiele przykładów. Wiecie, jedną z trudniejszych rzeczy w naszym życiu jest właśnie życie zgodne z Ewangelią. I dlatego powiedziałem, że jest to ta trudniejsza część tego, co apostoł Paweł chciał napisać do tych ludzi. Gdy pisał do nich o tym, że ich kocha, że się modli, że ma ich w sercu, to jest jeszcze do przełknięcia, do przyjęcia, to jest łatwe do przyjęcia. To jest miłe, to jest przyjemne. Ale kiedy zaczyna pisać do nich, że Ewangelia, którą przyjęliście, do czegoś was zobowiązuje, to jest to ta trudniejsza część naszego chrześcijańskiego życia, ale ona jest również częścią naszego chrześcijańskiego życia. I apostoł Paweł mówi, niech życie wasze. Apostoł Paweł nie mówi tutaj, niech nabożeństwo wasze będzie godne Ewangelii. Nie mówi, niech spotkania wasze będą godne Ewangelii, ale niech życie wasze. Bo wiecie, na spotkania to my przychodzimy na godzinkę, na dwie. Tutaj będziemy dwie godziny siedzieć, słuchać, a potem wypijemy kawę, pójdziemy do domu. Ale tydzień ma 168 godzin, nie dwie godziny. To ten czas, który tutaj spędzimy, to tylko 1/80 całego naszego tygodnia. Bo łatwo jest tutaj, wiecie, przyjść, dobrą minę zrobić, ładnie się ubrać, zachowywać się w jakiś wyreżyserowany sposób, w jakiś uporządkowany sposób. Bardzo łatwo jest nam to robić. Być miłym tutaj w zborze, być uprzejmym tutaj w zborze, nie mieć do nikogo o nic pretensji tutaj w zborze, nie mieć żadnych roszczeń do nikogo tutaj w zborze. Ale wiecie, to tylko trwa dwie godziny. Nasze spotkania to tylko godzinka, dwie. Więc jeszcze raz powtarzam, łatwo jest czasami założyć maskę, czasami założyć piękny garnitur, czasami założyć taką maskę pobożności, jak to mówimy, Ale Paweł mówi, niech życie wasze, 7/24, będzie godne Ewangelii. Wiecie, tak naprawdę to, czy rozumiemy Ewangelię i czy przyjęliśmy Ewangelię, tak naprawdę okazuje się w codziennym dniu naszego życia. Tam, gdzie przychodzą różne decyzje do podjęcia, tam, gdzie są być może jakieś nieprzyjemne rzeczy w naszym życiu, tam, gdzie są jakieś ataki, tam, gdzie są trudności, tam, gdzie dzieci krzyczą, tam właśnie okazuje się, czy przyjęliśmy Ewangelię, czy nie. Greckie słowo, jakie tutaj apostoł Paweł użył, niech życie wasze będzie godne. To słowo godne jest bardzo interesujące. Greckie słowo axios występuje w Nowym Testamencie 6 razy i zawsze w kontekście naszego postępowania. Ono oznacza, axios znaczy zgodnie, jak przystoi, odpowiednio, zgodne z naturą czegoś. Niech życie wasze będzie zgodne z naturą tego, kim jesteście, albo zgodne z naturą Ewangelii, którą przyjęliście. Wiecie, można powiedzieć, że cały Nowy Testament to Ewangelia. Cały Nowy Testament to Ewangelia. Nie tylko 4 księgi. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, ale cały Nowy Testament to Ewangelia. 4 ewangelistów. Wiemy, że zapisało narrację o czynach i wypowiedziach Pana Jezusa. I to jest właśnie, to są te Ewangelie. Marek nazwał swój dokument początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Ponieważ dzieje apostolskie, listy apostoła Pawła, apostoła Pawła, Piotra, Jana, Jakuba, Judy, przecież to byli apostołowie. Oni słyszeli Ewangelię i oni postanowili coś napisać. Te księgi, włącznie z objawieniem, one są oparte na Ewangelii. One mówią o najważniejszej postaci, o największej postaci, jaką jest Pan Jezus Chrystus. One objawiają nam, te wszystkie księgi objawiają nam Jezusa Chrystusa i On jest właśnie centralnym punktem tych wszystkich ksiąg. Dlatego cały Nowy Testament jest Ewangelią. I to, co czytamy również, jest Ewangelią. Jest to integralna część, te wszystkie księgi, włącznie z tymi opisami, o których mówiłem, o czynach i życiu Jezusa i wypowiedziach Jezusa, stanowią integralną część Ewangelii. Na każdej karcie Nowego Testamentu, na każdej kartce słyszymy Ewangelię. Ewangelia, która mówi nam o czym? O naszej ziemskiej kondycji, o warunkach, w których żyjemy. Mówi nam o beznadziejności, o naszej bezradności. To dlatego Jezus przyszedł, aby wyrwać nas. I często używamy tego słowa z tego padołu łez, bo rzeczywiście tak tutaj jest. Ona mówi nam o tej bezradności, naszej bezradności intelektualnej, że nie potrafimy odpowiedzieć sobie na wszystkie ważne pytania. Mówi nam o naszej skończoności i naszym duchowym bankructwie, że sobie nie poradzimy w naszym grzechu, w naszym złu, w naszym upadku, w tym, żeśmy odziedziczyli po Adamie i Ewie grzeszną naturę i rodzimy się z grzeszną naturą. Jeżeli nie przyjmiemy Ewangelii, nie przyjmiemy zbawienia w Jezusie Chrystusie, odejdziemy z tego świata jako ludzie niezbawieni. Ewangelia, która mówi o naszej pustce duchowej, o naszym załamaniu emocjonalnym, tej pustce, którą próbujemy wypełniać na wiele sposobów różnymi rzeczami i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Ta Ewangelia, która mówi o naszym błądzeniu, o naszym zaułku egzystencjalnym, ale też Ewangelia. Ewangelia mówi nam o Bożym lekarstwie, o Bożym rozwiązaniu na te wszystkie bolączki. Jezus, który stał się mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Właśnie o Nim mówi Ewangelia. To Ewangelia mówi nam, że jest na to wszystko ratunek. Mówi nam o Bożym zaproszeniu, Ewangelia mówi nam o Bożym zaproszeniu. Do czego? Do nieba. Że jesteśmy uczestnikami tego niebiańskiego powołania. Masz to zaproszenie? To zaproszenie przyszło z nieba do ciebie. Kiedy po raz pierwszy jechałem do Stanów Zjednoczonych, musiałem mieć zaproszenie. I tam na tym zaproszeniu było to oficjalne zaproszenie, gdzieś tam podpisane przez notariusza, pieczątki oficjalnych urzędników amerykańskich. Takie były wymogi w tamtych czasach. To było zaproszenie, które przyszło z tamtego kraju do mnie. I na tej podstawie ja mogłem tam pojechać. Słowo Boże mówi, że każdy z nas otrzymał zaproszenie do nieba. To zaproszenie przyszło z tamtego kraju, z tamtej ojczyzny, do ciebie i do mnie. To powołanie, uczestnicy powołania niebiańskiego. Hebrajczyków 3 rozdział, 11 wiersz o tym mówi. A więc zostałeś, Ewangelia ci mówi o tym, że dostałeś zaproszenie do nieba. Czy przyjąłeś je? Czy przeczytałeś je? Czy przyjąłeś je? Czy powiedziałeś, dobrze, ja chcę tam się wybrać? Ja chcę tam być, ja to przyjmuję? Ewangelia mówi mi o tym, że otrzymałem zaproszenie do życia wiecznego. 1 Tymoteusza 6, 12 o tym mówi. Staczaj dobry bój. Dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany. Wiecie, Boże powołanie to jest wielka sprawa. Jeżeli Bóg, Pan Panów, Król Królów, Stworzyciel Wszechświata, zaprasza ciebie do czegoś, to jest to coś wielkiego. To nic lepszego nie może ci się przydarzyć na tym świecie. Odczułeś już to Boże zaproszenie w swoim życiu do życia wiecznego? Jesteśmy zaproszeni do Królestwa Bożego. Tam, gdzie jest Król, tam jest Królestwo. W tym Królestwie jesteś nazwany królewskim kapłaństwem. 1 Tesaloniczan 2, 12 o tym nam mówi. Wszak wiecie, że każdego z was, powiada Paweł, wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa. To Bóg zaprasza nas do zbawienia. To jest kolejne zaproszenie do zbawienia, do ocalenia, aby nas ocalić. Przed nadchodzącym gniewem Słowo Boże mówi. Zostaliśmy zaproszeni do społeczności z Bogiem. 1 Koryntian 1,9. Zostaliśmy powołani, wybrani i powołani do społeczności Syna Jezusa Chrystusa. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy doceniamy to? To zaproszenie, to powołanie. Dostaliśmy zaproszenie do dziedziczenia wszystkiego, co należy do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Możecie sobie to wyobrazić? Całe to dziedzictwo, które Jezus otrzymał. A czytajcie list do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan, gdzie Paweł powiada, że to są niezmierzone, niezgłębione bogactwa Jego dobroci, Jego łaski, Jego miłości, Jego mądrości. Chcemy być dziedzicami tego wszystkiego? Paweł powiada, będziemy współdziedzicami razem z Chrystusem tych wszystkich rzeczy. Jakaż to wielka rzecz. Czy koncentrujemy się na tym? Czy rozważamy to, czy analizujemy to? Czy czerpiemy z tego bogactwa? Czy czerpiemy z tego bogactwa? Wiecie, kiedy dowiadujemy się, że ktoś nam chce zostawić swój majątek, że jest testament i tam twoje imię jest napisane w tym testamencie, wymienione w tym testamencie, Nie chcesz się dowiedzieć? Nie jesteś ciekaw, ile tam bogata ciocia czy wujek ci zapisali? Każdy by czekał z niecierpliwością, ile tam jest mu zapisane. A Słowo Boże mówi, że dziedzictwo Jezusa należy do nas. Chcemy z Niego czerpać, chcemy żyć tą radością? Czy chcemy skupiać się na tym marnym, ziemskim bytowaniu? Ewangelia mówi nam, że nas powołał do wolności, gdyż do wolności powołał was Pan. To jest powołanie do wolności. Zostałeś powołany do wolności. Nie do samowoli, ale do wolności. Zostałeś powołany do wolności serca. To w sercu musisz zdecydować, że chcesz służyć Bogu i chcesz żyć dla Niego. To w sercu musisz zdecydować, że chcesz Mu służyć, że chcesz głosić Ewangelię, że chcesz budować Jego królestwo, że chcesz budować życie innych ludzi. To w sercu, to jest wolność serca. Nie zniewolenie. Ale też to nie jest jakaś samowola, że będę robił, co będę chciał. Jeżeli serce ci mówi, że masz służyć Bogu, to służ Panu Bogu, bo do wolności zostałeś powołany. I to jest też treść Ewangelii. Galacjan 5,13. Zostaliśmy powołani do nadziei. W tym świecie nie ma nadziei, mówiliśmy już to wielokrotnie. Nie ma przyszłości ten świat. I w naszym indywidualnym życiu, i w życiu społecznym, i w życiu narodów, i w życiu całego świata globalnie. Nie ma nadziei. Któż by pomyślał o takich problemach, jakie dzisiaj mamy? Już pod koniec XIX wieku ludzie myśleli, że już pokonali wszystkie społeczne problemy. Kiedy stosunkowo było bardzo mało wojen na świecie, już myśleli, że doszli tutaj już do perfekcji. W swojej dobroci, w swojej mądrości, że wyeliminuje się wojny, konflikty, nienawiść, rasizm. I doszliśmy do końca XX wieku. Wojny etniczne, ludobójstwa, miliony ludzi unicestwionych z oblicza ziemi. Z powodu wojen religijnych, z powodu rasizmu, z powodu ludzkiego zła. A teraz upłynęło 17 lat nowego wieku. Widzimy kolejne zagrożenia w naszym świecie, w naszym kraju, w wielu narodach. Zostałeś powołany do nadziei, bo nadzieja jest tylko w Jezusie. Zostałeś powołany do wiecznej Bożej chwały, Słowo Boże mówi. Cytuję tylko te rzeczy, które jest jasno powiedziane, że zostałeś do nich powołany. Że Bóg ciebie wybrał do tych rzeczy. Zostałeś powołany do wiecznej Bożej chwały. 1 Piotra 5, 9. Zostałeś powołany do tego, aby reprezentować chwałę, cały ten splendor. Cały majestat Boży, majestat Jezusa Chrystusa. Do tego jesteś wezwany. Objawiasz swoim życiem majestat Jezusa Chrystusa. Zostałeś powołany do nagrody. Nie lubimy kary, ale lubimy nagrody, tak? Lubimy prezenty. To muszę cię pocieszyć dzisiaj. Zostałeś powołany do nagrody. Do nagrody w niebie. Nie wiem, jaka to będzie i nie wiem, czy wszystkim nam będzie się należeć. Każdy z nas musi rozważyć to w sercu swoim dla siebie samego. Ale wiem, że będzie nagroda. Gdy Jezus powie, dobrze, sługo dobry, wejdź do radości mojej, to już będzie nagroda dla mnie, jeśli mi tak powie. A czy tobie tak powie? Sługo dobry, wejdź do radości mojej. Chciałbyś te słowa usłyszeć? Ja bardzo. Ja bardzo. We wszystkich tych fragmentach, które mówiłem o tym naszym powołaniu do nieba, powołaniu do Królestwa Bożego, powołaniu do zbawienia, powołaniu do wolności, powołaniu do nadziei, powołaniu do nagrody, tam jest użyte słowo kaleo wzywam, powołuję, wybieram, zapraszam. Jeżeli Bóg, zwróćcie uwagę na to, bracia i siostry, przyjaciele, zwróćcie uwagę na tę jedną rzecz. Jeżeli Stwórca Wszechświata, który mieszka w światłości niedostępnej, postanowił z nami się spotkać. Jeżeli zwrócił się do mnie i do ciebie i powiedział ci, zapraszam, ciebie właśnie. I wymienił twoje imię, bo on zna imiona każdego z nas. Zapraszam ciebie do swojego królestwa. Powołuję ciebie do życia wiecznego, które ci daję. Powołuję ciebie do chwały swojej. Powołuję ciebie do wolności. Wyrywam ciebie z twojej niewoli. Powołuję ciebie do nadziei, do nagrody. Jeżeli on tak mówi, to znaczy, że naprawdę chce ciebie mieć w tym miejscu. Naprawdę chce, żebyś ty znalazł się w tym jego niebie, żebyś znalazł się w jego królestwie. Jeżeli on tak chce, a jego wola jest święta, to znaczy, że jest zdeterminowany. I rzeczywiście jest zdeterminowany, abyś ty rzeczywiście znalazł się w tym miejscu, do którego cię powołuje. Na dodatek był gotów zapłacić wszelką cenę, każdy koszt, każdą niedogodność. Włącznie z tym, że posłał syna swojego na krzyż, na mękę, abyś ty mógł znaleźć się w miejscu swojego powołania. Myśleliśmy kiedyś o tym w takich kategoriach, że Bóg, jeśli powołuje ciebie do czegoś, to znaczy, że chce, żebyś tam się znalazł. A to jest święta wola. No właśnie, to są same dobre rzeczy dla nas. Same wspaniałe rzeczy dla nas. Życie, a nie śmierć. Niebo, a nie piekło. Królestwo Boże, a nie ten padł łez. Wolność, nie niewola. Same dobre rzeczy. Wiecie, i tę część Ewangelii nie trudno jest nam przyjąć. To przyjmujemy, w to wierzymy. I tę część lubimy. Nie wiem, czy do końca nią żyjemy, ale tę część na pewno lubimy. Ja nazwałbym to pakietem numer A. Pakiet A. Znamy to słowo pakiet. Pozwólcie, że użyję tego obrazowego języka. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale gdy idziemy gdzieś do sklepu, jakąś umowę podpisujemy, mówią, w tym pakiecie pan dostanie to i to i tamto. Mamy pakiet B, czy tam pakiet C, a w tym pakiecie jest to, a tego nie ma i tak dalej. Pozwólcie, że użyję takiego obrazowego języka, żebyśmy mogli to zrozumieć. To, co powiedziałem, ta dobra część Ewangelii dla nas, ta miła, którą stosunkowo łatwo przyjąć. Przecież same dobre rzeczy. Przecież tylko głupiec by to odrzucił, tak? Nazwijmy ją pakietem A. Wiecie, na ten pakiet A bardzo dużo ludzi chciałoby się załapać. Bardzo dużo ludzi chce z niego korzystać. Chciałoby z niego korzystać. Wiecie, i tak myślałem o tym, że wszystkie mega kościoły powstają na tym pakiecie. Masz wszystko. Bóg wszystko dla ciebie uczynił, a ty nic nie musisz. Wszystko masz, a ty nie masz żadnej odpowiedzialności. Ty tylko masz brać to. Mówi się ludziom, jacy są wielcy, jacy są wspaniali, na jak wiele zasługują, jak wszystko im się należy ze strony Boga, jak bardzo mogą siebie realizować jako ludzie, swoje plany, swoje ambicje, swoje życzenia, swoje pomysły na życie. Wiecie, propagatorzy takiej Ewangelii reklamują to, bo wiadomo, że prawie każdy chciałby to kupić, każdy chce to kupić. To tak jak potrawy z szwedzkiego stołu, to tak jak potrawy z amerykańskiego bufetu albo chińskiej restauracji. Wszyscy lubimy tam chodzić, bo to dobrze smakuje i sobie tam wybieramy z tego, co nam dobrze smakuje. Często nawet mówi się przyjdź, będzie grill, będzie kawa, będzie ciasto, będzie teatrzyk, będzie dobra muzyka, ciekawy człowiek, będzie kaznodzieja z pistoletem, będzie wskrzesiciel, będą pokazy ognia i cuda na kiju. I rzeczywiście czasami są to cuda na kiju. Wiecie, to się każdemu spodoba, takie coś. To jest ciekawe, to jest interesujące i tak dalej. Tylko prawdziwy głupiec nie skorzystałby z tego. I przez to wszystko, wiecie, chcę się powiedzieć człowiekowi, to ty tu jesteś najważniejszy. To wszystko dla ciebie jest tutaj zrobione. To ty tu rządzisz i ty tu jesteś najważniejszy. Wiecie, niedawno zadzwonił do mnie pastor, można powiedzieć, największego zboru ewangelikalnego w Polsce i powiedział mi coś takiego. Danielu, mam dużo ludzi w swoim zborze. Przychodzą, oni przychodzą, ławki są wypełniane po brzegi. 2 czy 3 nabożeństwa mamy w niedzielę, ale ja myślę, że oni nie wszyscy są uczniami. Ale mam wyrzuty sumienia, mówi, przed obliczem Bożym, że nie wszyscy są uczniami. Że może za płytką Ewangelię im głosiłem. Że może nie wiedzą jeszcze do końca, o co chodzi w chrześcijaństwie. Oni przychodzą, bo mamy ładną muzykę. Mamy czasami jakiś program teatralny i wszystkie inne rzeczy. Ale nie sądzę, że oni wszyscy są uczniami Jezusa Chrystusa i myślę, że powinniśmy coś z tym zrobić. Wiecie, gdzie ci propagatorzy Ewangelii sukcesu? Wiecie, tak słuchałem nieraz tych kazań, tam właściwie nie ma w ogóle mowy o grzechu, nie ma w ogóle mowy o pokucie. A przecież wiemy, że pierwsze słowa zwiastowania Jezusa wzywały człowieka do pokuty. Przecież to Pan Jezus, pierwsze zdanie, które wypowiedział, gdy zaczął nauczać. Pierwsze zdanie brzmiało, opamiętajcie się. Opamiętajcie się, to znaczy pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Pokutujcie, bo właśnie problem numer jeden to jest grzech. Więc trzeba coś z tym zrobić. Pierwsze zdanie, które powiedział Jan Chrzciciel, było podobne. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. W Królestwie Bożym nie może być grzechu. Dlatego się opamiętajcie. Pierwsza teza Marcina Lutra. Niedawno świętowaliśmy w jakiś sposób 31 października ten moment rozpoczęcia reformacji 500 lat temu. Pierwsza teza, którą przybił Marcin Luter na odrzwiach katedry w Wittenberdze, brzmiała tak. Gdy Pan i Mistrz, nasz Jezus Chrystus rzecze, pokutujcie, to chcę, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. I to była pierwsza i zasadnicza rzecz. I wiemy, że była to zasadnicza rzecz całej reformacji. Bo tu chodzi o serce człowieka. Bo tu chodzi o wiarę człowieka. A nie ceremoniał, nie przedstawienie. Kyle Eidelman, taki pisarz, kaznodzieja, pastor amerykański, napisał książkę pod tytułem Więcej niż fan. Nie wiem, czy czytaliście, czy ją macie, warto przeczytać. Wiecie, w mistrzowski sposób wyraził, jak prędko i łatwo ludzie potrafią się fascynować właśnie tym pakietem numer A. Tym pakietem A. Tylko tym, co można uzyskać, osiągnąć, co można wziąć od Boga. I na tym koniec. Jest takie niebezpieczeństwo, że owszem, Pan Bóg daje nam wszystko, to najlepsze, ale istnieje takie niebezpieczeństwo, że my możemy się tylko na tym skupić, a zapomnieć o tym, który to daje. I wiemy, że wielu ludzi, na kartach Ewangelii jest napisane, wielu ludzi skupiało się tylko na tym, co mogli otrzymać od Pana Jezusa, Ale sama osoba Pana Jezusa ich nie interesowała. Skupiali się tylko na tym, co mogą otrzymać, a już jaka jest ich odpowiedzialność, to raczej ich nie interesowało. I właśnie on przedstawił, ten pastor Kyle Idleman, że jest łatwo być kibicem Pana Boga, jest łatwo być kibicem Pana Jezusa, gdy tylko bierzemy, bierzemy i bierzemy, nic w zamian Jemu nie dając. Ewangelia Jana, 6 rozdział, powiada nam, że wielu ludzi chodziło za Jezusem. Wiem, jest to znany rozdział, tam Pan Jezus nakarmił 5000, uczynił cud. I kiedy wszyscy się rozeszli, uczniowie odpłynęli na drugi brzeg Morza Galilejskiego. Pana Jezusa tam nie widzieli, żeby wsiadał z nimi, więc szukali Go. Ale nazajutrz wiemy, że Pan Jezus przyszedł po wodzie do uczniów i znalazł się po drugiej stronie. Nazajutrz przybyli ludzie i szukali Jezusa. I wtedy Jezus im powiedział takie dziwne słowa, trudne słowa, ale prawdziwe słowa. Szukacie mnie nie z powodu tego cudu, ale z powodu tego, że najedliście się, że jedliście chleb. Wiecie, wielu było tych, którzy przyszli na to następne śniadanie następnego dnia. Przyszli na śniadanie do Pana Jezusa, bo myśleli, że Pan Jezus już teraz codziennie będzie im śniadanie dawał. Że będzie ich karmił chlebem. I wiecie, wielu z nas tak myśli. My myślimy, że Pan Bóg musi nas karmić tym ziemskim chlebem i na tym się skupiamy. I właśnie to jest interesujące, że Pan Jezus nie nakarmił ich. On nie powiedział, to chodźcie jeszcze raz, coś z tym zrobimy, bo jesteście głodni. Ale Pan Jezus na podstawie tego mógł powiedzieć im, kim naprawdę jest. I zaczął mówić o tym, że On jest tym chlebem. Prawdziwym chlebem, który daje życie. I wtedy im powiedział, że nie szukajcie chleba, pokarmu, który ginie, ale zabiegajcie o pokarm, który trwa. Pokarm życia wiecznego. Ale co jest interesujące, 22 wiersz 6 rozdziału powiada, że od tej pory wielu ludzi zawróciło i za nim nie chodziło. Tak, oni byli gotowi przyjąć ten pakiet A Ewangelii, tak? Wziąć wszystko to od Boga. Ale kiedy Pan Jezus zaczął ich nauczać, kiedy zaczął mówić o niesieniu krzyża, kiedy zaczął mówić o tym, że mogą być prześladowani, że może ich spotkać to, co mnie spotyka, że jestem prześladowany, wyrzucany z synagog, to zawrócili i już z Jezusem nie chodzili. 6 rozdział, 66 wiersz. Bardzo przykry fragment. 3/6, może coś w tym jest. Jana 6, 66. Jest jeszcze, nie na tym kończy się Ewangelia, jest jeszcze ten pakiet B Ewangelii. Jest jeszcze druga część Ewangelii, jako ta integralna część tej pierwszej. Tylko, że ona jest trochę mniej fascynująca, trochę mniej interesująca dla nas. Nie wszyscy dostrzegamy, nie wszyscy ją dostrzegamy i nie wszyscy ją chcemy. Nasze powołanie to nie tylko powołanie do zbawienia. Nasze powołanie to powołanie do życia godne Ewangelii Chrystusowej, zgodnie z Ewangelią Chrystusową. Nasze powołanie to powołanie do stawania się podobnym do Jezusa. W Rzymian 8:29 Paweł powiada, że On nas wybrał i przeznaczył do tego, abyśmy stawali się podobni do obrazu Syna Jezusa Chrystusa. Wiecie, a to już troszkę trudniejszy temat jest. Ja mam być jak Jezus? Ja mam tak postępować jak Jezus? A czy ja potrafię, a czy jestem w stanie? Przyjrzyjmy się, kim Jezus jest. Przyjrzyjmy się, patrzmy na to, co robił, patrzmy na to, co mówił, patrzmy na to, co czuł, co myślał. Czy myślisz tak jak Jezus? Czy mówisz tak jak Jezus? Czy ja postępuję tak jak Jezus? Wiecie, my wszyscy się musimy uczyć. Uczenia się Jezusa. O tym musimy mówić. Bo to jest niezwykle ważna rzecz. Bo do tego zostaliśmy powołani. Do tego, by być jak Jezus. A Jezus aż do końca poszedł. Cierpiał za nas, aż na krzyż. Czy tacy jesteśmy? Dla Jego sprawy bylibyśmy gotowi cierpieć aż na krzyż, pójść aż na krzyż. Jesteśmy powołani do świętości. Częścią Ewangelii jest świętość. Wiecie, nie możemy tylko jednego przyjąć, a drugie odrzucić. W Efezjan 1:4 Paweł powiada: w Nim wybrał nas. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. To jest wybór Boga. To jest powołanie dla Ciebie. Święte życie, nienaganne życie. To jest Boże powołanie, to jest też część Ewangelii. Łatwo być powołanym, przeznaczonym tylko dla Boga, bo świętość, słowo święty, hagios greckie, kadosz hebrajskie, znaczy być oddzielonym dla Boga, być przeznaczonym dla Boga, być tylko dla Boga, być dla Niego. Czy tak prowadzimy nasze życie, bracia i siostry, przyjaciele? Że Bóg może powiedzieć: to jest mój człowiek. On zrobi wszystko dla mnie. Czy tak Bóg może powiedzieć o mnie? Bo On jest oddzielony dla mnie. Bo to jest, Jego życie jest święte, święte dla mnie. Wszystko inne w Jego życiu ma drugorzędną wartość. Czy tak może powiedzieć? Że we wszystkich sprawach zawsze postawisz Jego na pierwszym miejscu. Nawet jeśli Ci to nie jest na rękę, nawet jeśli musisz stracić, czy masz ten charakter Jezusa w sobie, że nie będziesz szedł na skróty, ale będziesz chciał czynić to, co słuszne, dlatego, że jest to słuszne, a nie dlatego, że coś na tym zarobisz. Że będziesz chciał czynić to, co słuszne, to, co prawe, to, co Boże, to, co święte, mimo tego, że to jest trudne, mimo tego, że pociągnie ofiarę z Twojego życia. Jesteś powołany, jestem powołany do takiego życia. Wiecie, kiedy czytam takie fragmenty, jestem całkowicie powalony na ziemię, bo widzę, jak wiele mi brakuje w tym wszystkim. Ale jestem do tego powołany i mam o to się modlić, i mam o to zabiegać, i mam o to walczyć w swoim życiu, bo to jest treść Ewangelii. Jesteś powołany do świecenia w ciemnym świecie. 1 Piotra 2:9. Wy jesteście rodem wybranym, mówi Piotr. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, mówi Piotr. Ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty, wartości tego, który powołał was. A widzicie, jesteście powołani. Z ciemności do cudownej swej światłości. Jezus w kazaniu na górze mówił: wy macie świecić. Wy macie być światłem Bożym. Światła, świecy nie stawia się i nie przykrywa się korcem. Ona ma świecić w ciemnym świecie. Jesteś powołany do niesienia światłości w tym ciemnym świecie. Swoim życiem, swoją postawą, swoją pasją, swoją gorliwością dla Niego. I to jest też część Ewangelii. Jesteś powołany do służenia, do służby i do wydawania owocu. Dobrego owocu, nie złego, bo złego owocu mamy mnóstwo w tym świecie. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Jeszcze raz powtarzam, jeśli Pan Bóg nas powołuje, wybiera i przeznacza do czegoś, to naprawdę chce, żebyśmy tam się znaleźli, żebyśmy tam byli. To naprawdę ma to na myśli. To naprawdę o to mu chodzi. To nie ma w tym żadnej ściemy. I powiedział, przeznaczyłem was. Wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali. Jaki owoc? Jezus powiedział, że złe drzewo rodzi złe owoce, a dobre drzewo rodzi dobre owoce. Tak łatwo jest złe owoce wydawać. Swoją postawą, swoim gniewem, niewiarą, niecierpliwością. Ale jesteś powołany do wydawania owocu i do służenia. Do służby. W Dziejach 13:3 jest powiedziane, Duch Święty powiedział do uczniów, wybierzcie mi Pawła i Barnabę, tych, których powołałem, mówi. A więc Bóg powołuje do służby. I nie ma w tym żadnej wątpliwości. Jesteś powołany również do błogosławienia innych ludzi, nawet tych, którzy tobie złorzeczą. 1 Piotra 3, 3 rozdział. Przeczytajmy ten fragment. Gdzieś mi uciekł wiersz. Słowo Boże tam powiada, nie pamiętam, który to jest teraz wiersz, bo mam tu jakiś błąd. W 3 rozdziale jest powiedziane, aby błogosławić tym, którzy nam złorzeczą, że jesteśmy do tego powołani. Gdy znajdę, to wam go przedstawię, ale musicie uwierzyć mi na słowa, że taki wiersz, gdzieś to mi tu uciekło w moich notatkach. 9 wiersz, tak? A ja tu mam 99 napisane. Nie ma tylu wierszy. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie. Widzicie? Gdyż na to powołanie zostaliście. I to jest też kolejne nasze powołanie. Abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zobaczcie, jak jedno z drugim jest tutaj powiązane. Otrzymaliśmy powołanie, otrzymaliśmy zaproszenie do tego, aby wstępować w ślady cierpiącego Jezusa. 1 Piotra 2:21. 1 Piotra 2:21 to jest na tej samej kartce. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Tutaj jest powołanie do uczniostwa, czyli chodzenia za Jezusem, chodzenia w Jego śladach, i tu jest powołanie do cierpienia. Gdyż wam, w naszym fragmencie, który omawiamy, Filipian, pierwszy rozdział, 29 wiersz, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane, mówi. To, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Wiecie, nigdy byśmy nie pomyśleli sami, nigdy byśmy sami na to nie wpadli, że cierpienie jest darem od Boga. Raczej o cierpieniu myślimy jako jakieś przekleństwo, jako coś, co nie powinno w ogóle mieć miejsca. I uznajemy to za przekleństwo, uznajemy to za przeszkodę. Za coś, co się nigdy nie powinno wydarzyć w naszym życiu. I często cierpienie w naszym życiu, jakby obecność cierpienia w naszym życiu, dopatrujemy się brakiem wiary. Ale tutaj jest powiedziane, że z wam zostało darowane cierpienie dla Jezusa. Jako dar, jako prezent. Takich prezentów nie lubimy. My chcemy miłe tylko prezenty mieć. Ale Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu i mówi, że jest to dar dla was. Ja wiem, że to jest trudno zrozumieć, ale łączy się to z tym, że jedno z naszych powołań to jest powołanie do wojska. Każdy chrześcijanin jest powołany do wojska. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, To jest 2 Tymoteusza 2, 3, 4. Bardzo ważny fragment. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 3, 4 wiersz. Powiedział: cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Widzicie, że jesteście powołani do wojska? Paweł daje tutaj analogię żołnierza, który jest powołany do wojska. Tak samo wy. Wy też jesteście powołani do wojska, więc nie możecie się wplątywać w sprawy tego świata. Musicie być posłuszni temu, kto do wojska was powołuje. A żołnierz to ktoś, kto jest gotów cierpieć. Żołnierz to ktoś, kto gotów jest zrobić wszystko dla swojego dowódcy. Żołnierz to ktoś, kto potrafi czuwać. Dlatego wielokrotnie jest powiedziane: czuwajcie. Jezus mówił do uczniów: czuwajcie. Żołnierz to ktoś, kto będzie walczył do końca, do ostatniej kropli krwi. Ewangelia wzywa nas do tego, abyśmy właśnie takimi żołnierzami byli, bo to jest nasze powołanie. Nie możemy uciekać z pola bitwy. A skoro walka, skoro żołnierz, skoro krew, skoro rany, no to jest cierpienie. To musi być cierpienie. Wiecie, każda z tych rzeczy, z tego naszego powołania, które jakby znajduje się, tak jak nazwaliśmy sobie to w tym pakiecie B, tym trudniejszym, a więc powołanie do świętości, powołanie do walki, powołanie do stawania się podobnym do Jezusa, powołanie do służby, powołanie do nienagadności, to są trudne rzeczy, wiecie? I wszędzie tam potrzebna jest walka, potrzebne jest zmaganie, aby to osiągnąć. Potrzebny jest trud i wysiłek. I każda z tych rzeczy wzywa nas do tego, aby płacić jakieś koszty. Dlatego tak niewielu z nas chce tej pełnej Ewangelii. Tak tę pierwszą część to jeszcze łatwiej ktoś potrafi przyjąć, ale tę pełną Ewangelię, która też wymaga od nas naszej odpowiedzialności, też tego, aby odpowiadać na Boże wezwanie. Wiecie, to nie przychodzi łatwo i za przykład apostoł Paweł też podaje swoje własne życie. Wiemy, że życie Pawła nie było łatwe. Wiemy, że życie Pawła składało się z takich dwóch części. Tej dobrej, kiedy to on miał autorytet, kiedy to on miał miecz przy boku, kiedy to on rządził, on decydował. Ale druga część jego życia była o wiele trudniejsza. Kiedy stał się uczniem Jezusa Chrystusa. Kiedy otrzymał słowo, że on pójdzie i będzie głosił, że zaniesie imię Jezusa do narodów. To wiemy, co zaczęło go spotykać, kiedy zaczął głosić Ewangelię. Problem za problemem, konflikt za konfliktem, prześladowanie za prześladowaniem. Ta druga część jego życia była wypełniona głównie cierpieniem. Tak z ludzkiego punktu widzenia tam mało przyjemnych rzeczy go spotkało na tym świecie. Na tym świecie. Niewiele przyjemnych rzeczy go spotkało. A co go spotkało? Przeczytajcie sobie w 2 liście do Koryntian. Tam podaje całą listę rzeczy, które go spotkały. Napisał tam tak. Głód, nagość, niedosypianie, ciężka praca, trud, znój, zmęczenie, chłosty, niebezpieczeństwa, fałszywe oskarżenia, aresztowania, wyroki śmierci, oczekiwanie na egzekucję w więzieniach, w zatęchłych lochach, w Efezie, w Rzymie, w Filipii, a na końcu co? Męczeńska śmierć. To wszystko w tym drugim pakiecie, ale to też część Ewangelii. A do tego jeszcze wszystkiego jeszcze Paweł dorzuca koszty, które musiał ponieść, aby budować i rozwijać innych wierzących, aby ich udoskonalać w Jezusie Chrystusie, aby ich życie było zbudowane. Bo wiemy, że Paweł kochał chrześcijan, tak jak kochał tych Filipian tutaj, o których pisze, że żywi do nich serdeczną miłość, że jest gotów wszystko uczynić dla nich. Ich życie, tych wszystkich ludzi, jak Tymoteusz, Epafras, Epafrodyt, Filemon i wszystkich chrześcijan, było dla niego ważniejsze niż jego własne życie. Do Galacjan napisał, że rodzi ich w bólach, dopóki Chrystus nie będzie w nich ukształtowany. Rodzenie, z tego co ja wiem, przyprawia o ból. Paweł użył takiego drastycznego języka. Myślę, że wszystkie kobiety, które rodziły, wiedzą, o co chodzi. Ja nie bardzo, tylko domyślam się. Ale Paweł powiedział, że rodzi ich. A więc jakiś wielki ból i koszt Paweł ponosił, aby Galacjanie byli doskonali w Jezusie Chrystusie. A do Tesaloniczan napisał, że jest gotów własną duszę oddać za nich, pracując dniem i nocą. 1 Tesaloniczan 2,8. O Kolosanach napisał, że walczy i toczy bój, aby ich stawić doskonałych w Jezusie Chrystusie. Kolosan 1,29-2,1. Chrześcijanie w przeciągu wieków byli torturowani, rzucani na pożarcie bestiom, lwom, przeżynani piłą, zaszywani w owcze skóry, ścinani, paleni, aż do dzisiejszych czasów. Modlimy się o prześladowanych chrześcijan. Dlaczego się o nich modlimy? A bo są prześladowani. Bo ci chrześcijanie, którzy dzisiaj i teraz cierpią, którzy są zabijani i maltretowani i poddawani torturom dzisiaj. Dlaczego oni nie powiedzą, to ja nie chcę, to ja się wyrzekam? Wiecie, jakie tortury stosowała inkwizycja? Potrójne tortury po to, żeby się wyrzekli Ewangelii. W pierwszym kościele za Nerona, za Dioklecjana, Decjusza, kiedy były największe prześladowania, chodziło tym tylko im o to, żeby powiedzieli, że się wyrzekają imienia Jezusa. Oni mogli powiedzieć, no dobrze, no jak chcecie, to ja to powiem. Ale oni wszyscy poszli na pewną śmierć. Powiedzieli, że się Jezusa nie wyrzekną. I ci ludzie, którzy dzisiaj cierpią, ci chrześcijanie, którzy teraz życie swoje oddają w takich państwach jak Afganistan czy Pakistan, w Nepalu i jeszcze innych, tam jest podobna rzecz. Wystarczy, że tylko wyrzekniesz się imienia Jezusa, a puścimy ciebie wolno. Ale ci ludzie, ci chrześcijanie, ci nasi bracia, te siostry, oni tego nie robią, bo rozumieją, że to część Ewangelii, którą przyjęli. Jeżeli się wyrzekną Jezusa, to się wyrzekną wszystkiego, tak? Bo w Jezusie jest wszystko. Nie możemy oddzielić tego pakietu A od B. To jest wszystko jedna Ewangelia. I musimy to zrozumieć. I musimy to zrozumieć, że życie nasze, dlatego Paweł powiada, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, ale dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczą. Chciałbym was zachęcić tymi słowami. Ja wiem, że to są trudne słowa i mi jest trudno przyjąć te słowa, ale to jest Słowo Boże i to jest ta sama Ewangelia, która wzywa nas do tego, abyśmy żyli pełnią Ewangelii, abyśmy cieszyli się z tego, co przyjmujemy z ręki Boga, abyśmy cieszyli się naszym powołaniem do nieba, do Królestwa Bożego, do wolności, do wieczności, do zbawienia, ale też byśmy byli odpowiedzialni i potrafili żyć tą drugą częścią Ewangelii, abyśmy chodzili w świętości, jak ona wzywa nas, abyśmy chodzili w Jego wolności, abyśmy mogli służyć jedni drugim, abyśmy potrafili staczać ten bój, być tymi żołnierzami Jezusa Chrystusa, abyśmy potrafili uzbroić się w tą całą broń, która jest nam potrzebna jako żołnierzom. Tarcza wiary, przyłbica zbawienia, buty gotowości i miecz Słowa Bożego. Amen.